Dzisiaj, dokładnie dzisiaj, Izrael rozpoczyna jako pierwszy kraj drugi lockdown. Rozpoczyna ten drugi lockdown po tym, jak poprzedni decyzji byli, żeby prowadzić tylko tymczasowy lockdown, mniejszy. O tym, kto jest winny tej sytuacji, jak wygląda na tym tle Polska swoim rekordowym zakażeniem i co może jeszcze zrobić nasz rząd, aby nie doprowadzić do podobnej sytuacji u nas tutaj. Porozmawiam dzisiaj z redaktorem, szefem Tel Aviv Online, panem Eli Barburem. Zapraszam, Iwon Berostenko. Witam Państwa z powrotem bardzo serdecznie. Iwon Berostenko tutaj. Dzisiaj jest 25 września, a z nami w studio na łączach z Tel Awiwu redaktor Tel Awiw Online Eli Barbur. Witam serdecznie.
Witajcie Państwo serdecznie także tu z Tel Awiwu.
I oczywiście z nami w studio szef telewizji Iść Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam redaktora Barbura bardzo serdecznie, po dłuższej przerwie. No ale jakoś tak nie wychodziły nam tematy izraelskie, a teraz się zebrało.
No tak.
Tak jak zapowiadaliśmy, porozmawiamy dzisiaj o drugim lockdownie. Izrael, Żydzi pierwszy. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Zaraz porozmawiamy o tym. Sytuacja w Izraelu wygląda wciąż niezbyt dobrze. Dzisiaj mamy 7527 nowych wykrytych zakażeń. 12,8% wszystkich testów są pozytywne. 1378 zgonów od wczoraj, więc wygląda bardzo źle. Porozmawiamy też o tym, kto za tym stoi i kto walczy z tymi wytycznymi, kto wprowadza jakieś zamieszanie, jakąś dezinformację w Izraelu. Na początku poproszę pana redaktora Eli Barbura. Proszę pana, czy mógłby pan nam powiedzieć, jak to wygląda w Izraelu w tej chwili? Ten lockdown rozumiemy, że już rozpoczął się, ale też wiemy, że jest możliwość, że tak powiem, uciec z Izraela, jeżeli ktoś zamówił lot i wylecieć w tej chwili. Czy pan zostaje, rozumiem, czy zamierza możliwie taką ucieczkę, wakacje z kraju, żeby nie siedzieć w tym lockdownie?
No miałem taką myśl lotną, żeby tam gdzieś pofrunąć na jakiś Rodos, bo do Grecji możemy. Do Grecji, do Bułgarii, zdaje się, do Chorwacji, do tych zielonych krajów tak zwanych ogłoszonych. W każdym razie ten lockdown drugi z kolei, ogólnokrajowy, trzy minuty temu wszedł oficjalnie w życie. Także tutaj już w tej chwili ruch kołowy w ogóle prawie zamarł. No i te wszystkie zjawiska znane Państwu zapewne z Polski także, prawda? Wszystko zamknięte i tak dalej. Jeszcze w ostatniej chwili rząd pozwolił dzisiaj przed południem ludziom, którzy mieli wykupione bilety, no głównie właśnie na wysepki greckie, bo to jest taki synonim raju tutaj w Izraelu, zwłaszcza w okresie tej zarazy, zezwolił jeszcze na odloty w ostatniej chwili. To zdaje się, że 5 tysięcy Izraelczyków jeszcze spakowało szybciutko plecaczki i walizeczki i tam pofrunęło. Na 2 tygodnie ten lockdown na razie ogłosili, z tym, że tam minister skarbu właśnie, nie wiem dlaczego tam Israel Katz właśnie dziś, teraz przed chwilą widziałem jego wypowiedź, że powiedział, że ten lockdown może potrwać nawet dłużej. Nie jest tam moim zdaniem ten facet zbyt wiarygodny, no ale często jest tak, że często kracze prawidłowo, że tak powiem.
To przypomnijmy, że ten minister, który nienawidzi Polaków i powiedział, że Polacy wyssali mleko antysemityzmu z piersi tak swojej matki, tak?
Tak, tak. On to powiedział po tej konferencji antyirańskiej w Warszawie. Od razu, na drugi dzień, dokładnie w momencie, kiedy obejmował stanowisko, bo właśnie to był pierwszy dzień jego urzędowania jako szef dyplomacji. Przedtem był ministrem komunikacji i dosyć nieudolny. A to jest w ogóle rolnik z zawodu, w ogóle z Polską nie ma nic do czynienia wspólnego, bo jego rodzice pochodzili, zdaje się, już nie żyją chyba, z Rumunii, także to w ogóle jakiś taki facet. To była nominacja, jeszcze tylko tak dodam na marginesie a propos tego Kaca, że to była nominacja Bibiego, który mianował go głównie szefem dyplomacji głównie dlatego, że sam pełni właściwie, Bibi pełni główną rolę szefa dyplomacji, na to i potrzebował tam jakiegoś takiego, jakąś taką marionetę, a z drugiej strony ta marioneta jednocześnie jest bardzo skuteczna, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną w Likudzie, w partii rządzącej. Także on tam, no właśnie, ten pan, także on tam blokuje te wszystkie ewentualne frondy i rebelie przeciwko Bibiemu wewnętrzne, których nigdy tam nie brakuje. W każdym razie on to tłumi skutecznie, bo on jest skuteczny w tych takich wewnętrznych rozgrywkach. No i to jest w tej chwili minister skarbu. Skarbem też praktycznie zarządza Netanyahu, człowiek renesansu, Bibi. Nie, ja mówię to ironicznie trochę, ale bardzo go lubię oczywiście. Bibiego. No i w każdym razie nastroje tu w Izraelu są dosyć fatalne w tej chwili, jeśli chodzi o ten lockdown, bo mnóstwo wściekłych ludzi, którym głównie właścicieli drobnych biznesów, prawda, sklepy, knajpy, właściciele siłowni, basenów i te rzeczy, oni straszne pieniądze tracą, właściwie są na skraju bankructwa, tak przynajmniej twierdzą, no. No i to jest oczywiście, no to wszystko zamknięte, więc nie ma dochodu. Z kolei ta pomoc państwowa niby jest. Tenże Kac tam ciągle obiecuje jakieś pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko kuleje, bo także jest i w Izraelu i biurokracja rozbudowana. Także nastroje są dosyć fatalne, a najgorsza sprawa jest ta, że to jest ten okres świąteczny, więc cała ta społeczność ortodoksyjna, religijna, także niekoniecznie ortodoksyjna, ludzie są zgorzkniali, bo jest mnóstwo Izraelczyków, którzy na przykład chodzą do synagogi dwa razy w roku, prawda? Yom Kippur, czyli to jest, przypada, zaczyna się w niedzielę i w Nowy Rok, Rosh Hashanah, Nowy Rok Żydowski. No i oba te terminy, Rosh Hashanah już minął, nie mogli iść do synagogi, można się było modlić tylko gdzieś tam pod świątyniami, prawda? I to samo w Yom Kippur, niby będą otwarte synagogi, ale w najlepszym wypadku 20 osób, te grupy modlących się będą mogły do 20 osób najwyżej wynosić, prawda? I no, są to dla osób religijnych to jest bardzo poważna sprawa. Tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy podtrzymują tradycje judaistyczne, a także no, cała ta społeczność ortodoksów, prawda, którzy no, wręcz się buntują, no ale z kolei teraz się okazało, nie po raz pierwszy zresztą, bo to już sytuacja od dłuższego czasu taka jest, że te główne takie epicentra zarazy to są właśnie w skupiskach tych Izraelczyków ortodoksyjnych, w tych religijnych miasteczkach i dzielnicach, prawda, Jerozolima głównie. Także no nie było innej rady, no to po prostu trzeba było to opanować jakoś, ten żywioł, który jest bardzo rozgoryczony. No w dodatku nie zawsze ci czołowi rabini, którzy tutaj właściwie są uznawani za jakieś takie nadrzędne władze przez tych ortodoksów, nie zawsze oni rozumieli sytuację. No jednym słowem, no, tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że teraz chodzi o to głównie, żeby jakoś przejść przez w miarę bezboleśnie przez ten okres świąteczny. To jest prawie dwa tygodnie, bo to jest na początku przyszłego tygodnia jest Yom Kippur, potem jeszcze jest święto Sukkot, czyli szałasów po polsku to się nazywa, prawda? I to jest właśnie okres, gdy tradycyjnie jeszcze może zaznaczę, że cały ten okres świąteczny, łącznie z tym Nowym Rokiem już, który minął, to mniej więcej 3 tygodnie. I to jest okres, który w Izraelu zawsze jest okresem takim właściwie półświątecznym, bo tak naprawdę to bardzo wielu ludzi w ogóle nie pracuje. W tej chwili w ciągu tych 2 tygodni praktycznie jest tylko 5 dni roboczych. Także ogłoszenie tego lockdownu właśnie w tym okresie jest pełne zdrowego sensu, bo raz, że pod względem ekonomicznym, jak mówię, 5 dni roboczych, także to jest no, zminimalizowane straty ekonomiczne w skali państwowej, w skali prywatnej, w skali państwowej, a jednocześnie chodzi o to, żeby zapobiec tym właśnie jakimś takim zbiorowym imprezom, czyli zbiorowe modły, zbiorowe pikniki, wyjazdy zamiejskie, to setki tysięcy ludzi na szosach, potworne zatory, rok w rok to się powtarza. No i oczywiście tym kompletnie skandalicznym moim zdaniem tym demonstracjom antyrządowym, które się odbywają przed siedzibą premiera w Jerozolimie na ulicy Balfour. To są demonstracje balfurowe.
Te demonstracje są bardzo podobne do tego, co się dzieje też w Stanach Zjednoczonych i właśnie do tego też chciałem za chwilę powrócić, kto stoi za tymi demonstracjami, kto stoi za dezinformacją, ale chciałem najpierw na chwilę przeskoczyć do Polski i obecnej rekordowej liczby zakażeń. Pastor Paweł Chojecki, jak Polska wygląda na tle Izraela i czy możemy spodziewać możliwie potencjalnego lockdownu tutaj też w Polsce?
No Polska ma podobne zarówno historie, jak i zarządy, jak i kłopoty. Nie? Ta biurokracja, elementy socjalizmu, korupcja i tak dalej, no to tu o tym nie będziemy mówić, ale też walkę z chińskim wirusem ma podobną. I Izrael, i Polska na początku, na wiosnę tego roku, mieliśmy sukcesy. Nie? Izrael był wręcz podawany za taki szablonowy, wzorcowy przykład. Szczególnie ilość śmierci była bardzo, bardzo na niskim poziomie i chwała Bogu. W Polsce z kolei no, rozprzestrzenianie koronawirusa przez taką szybkie zamknięcie szkół i pewne inne decyzje oraz przede wszystkim przez zdyscyplinowanie Polaków. Rzeczywiście widać było puste ulice, widać było ludzi z maseczkami wszędzie i tak dalej. Myślę, że część naszych widzów posłuchała tych ostrzeżeń wcześniejszych, zrobili sobie zapasy, także przez parę tygodni można było nie wychodzić z domu, jeśli ktoś oglądał i słuchał telewizję Idź Pod Prąd. Stąd pierwsza faza w obu tych państwach bardzo, bardzo na plus. Z kolei wakacje, no Izrael potrzebował turystyki, widzimy tutaj Tel Awiw, plaże i tak dalej. Izrael potrzebował turystyki. Polska potrzebowała dać oddech przedsiębiorcom, ale myślę, że to nie był główny cel. Główny cel to było umieścić z powrotem Dudę w Pałacu Prezydenckim, czyli wybory. Stąd przyspieszone otwieranie. Bezsensowne często, na przykład stadiony, no to... To naprawdę no, tam nikomu by się wielka krzywda nie stała, jakby stadionów jeszcze nie otwierać. Nie? To wszystko poszło od razu, żeby Duda mógł wygrać. Nie? Teraz kolejna fatalna decyzja rządu polskiego to powrót do szkół na początku września, o co apelowaliśmy. Nie róbcie tego, bo będzie 1000 zakażeń. To mówiliśmy w sierpniu. Proszę bardzo, jest wrzesień, mamy już 1000 pobity, a teraz idziemy na drugi 1000.
W Izraelu wrócili, ale szybko zamknęli. Znaczy może nie cały system edukacji, ale bardzo szybko zaczęli zamykać szkoły. No co możemy jeszcze tutaj powiedzieć? No, też, że... Tak, proszę, proszę.
1405 zgonów, no to jest najnowszy bilans. No. 1405 zgonów, a kraj niespełna 10-milionowy, tak? Także to zaczyna być na początku, tak jak pan pastor powiedział, byliśmy rekordzistami jeśli na plus, a teraz zaczynamy gonić Szwedów. No, przesadzam, ale zaczynamy gonić. No. Także no, nie było rady. No, trzeba było wziąć to całe towarzystwo za no, zaostrzyć rygory jednym słowem i tak dalej. No, no nie da rady, no, nie da rady po prostu. No.
Nawiązać do tej gospodarki, o której mówiliśmy, zarówno w Izraelu, jak i w Polsce bardzo naciskali też na to, że gospodarkę trzeba otworzyć z powrotem, że nie damy rady. I tutaj słyszymy takie słowa od obecnego ministra obrony Benny Gantza, to jest ten główny rywal w ostatnich wyborach w Izraelu, Benjamin Netanyahu, który teraz jest w rządzie, jest ministrem obrony i powiedział coś takiego, że rzeczywiście za szybko otworzyliśmy gospodarkę, co spowodowało bardzo mocne wzrosnięcie zakażeń i, co ciekawe, za późno przekazaliśmy odpowiedzialność za zarządzanie tą pandemią do wojska. Czyli za późno rozpoczęli wojnę z tą pandemią, no i tam wiadomo też z kim kto za tym stoi. Także to słowo, które słyszymy od polityka, który jest nie do końca po stronie Netanyahu, też przez to dostał ciężkie słowo pod jego adresem na tych właśnie protestach na Balfour, że jego już odsyłają do domu, że nie do tego jego wybrali, żeby wspierał Bibi. Także słyszymy o tym, a co ciekawe też, co pan redaktor wspomniał też, że obecny minister gospodarki Israel Katz, ten, o którym mówiliśmy, ten antypolski minister, mimo tego, że tam, tak jak pan powiedział, dobrze rzeczy robi to, żeby bronić ten rząd, ale możemy może za chwilę przypomnieć, jak zachowywał się podczas wizyty, ostatniej wizyty Putina podczas 5. forum Holokaustu w Izraelu. Możemy za chwilę państwu pokazać te ciepłe powitania z tego ministra. Też oczywiście przecież ten minister jest odpowiedzialny za wszelki rozwój relacji chińskich. Tu widzimy na ekranie w tej chwili, jak Israel Katz, wtedy jeszcze, z tego co pamiętam, minister spraw zagranicznych wita Putina i tutaj gratuluję go, mówię, że wiemy dokładnie, kto wyzwolił obozy koncentracyjne, jesteśmy wdzięczni Armii Czerwonej za to, co zrobiliście. Także same pozytywy. No i tak jak mówiłem, bardzo mocno rozwija te sprawy chińskie. Pamiętamy, robiliśmy o tym program z panią redaktor Hanią Shen o przyjęciu portu w Hajfie. Tu widzimy na zdjęciu budowania połączenia linii lotniczych z Chinami, budowania tej kolei na południu Izraela i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo tego wszystkiego. I ten minister jest naczelnym ministrem, naczelnym człowiekiem, który tym wszystkim zajmuje i równolegle też widzimy, że nawoływał wtedy, żeby jak najszybciej otworzyć tą gospodarkę. Teraz widzimy, że to trochę zmienia, mówi, że trochę więcej będzie tego lockdownu, ale chciałbym usłyszeć od was, co sądzicie o tym, że jest takie powiązanie, że widzimy tutaj lobbystę chińskiego w Izraelu, który równolegle też powoduje, że ten chiński wirus rozpowszechnia się.
Znaczy, z tym mogę coś?
Tak, proszę bardzo.
Z tymi Chińczykami to jest sprawa oczywista jest, że trzeba się zdystansować od nich i tak dalej. Już po tych ostatnich, prawda, doświadczeniach z wirusem chińskim, no to jest oczywiste, prawda? Poza tym, ale tutaj głos, jeśli chodzi o tą Hajfę, to nie był tylko Katz, bo tam była sprawa taka, że w Hajfie jest mnóstwo zakładów petrochemicznych i istnieje do dziś duża, może teraz trochę mniejsza, ale w każdym razie istnieje groźba, że Hezbollah, czyli ta przybudówka irańska w Libanie, zaatakuje Hajfę rakietami, no i byłaby tam tragedia, bo tam są różne mocno trujące chemikalia, prawda, a jak już widzieliśmy tam na początku sierpnia w Bejrucie, czym to może grozić, takie wybuchy. Także obecność Chińczyków w Hajfie stanowi do dziś jakąś taką pewną tarczę ochronną na wypadek tych takich ewentualnych ataków Hezbollahu na te, jak mówię, newralgiczne rejony z przemysłem chemicznym, bo jeszcze Hezbollah, jeszcze raz powtarzam, jest przybudówką irańską, natomiast Iran bardzo jest uzależniony od Chin, także jak tam Pekin pokiwa paluszkiem nie atakować tam Hajfy, bo my tam budujemy, no to oni ten Hezbollah tego nie zrobi. Także trzeba uwzględniać pewne jakieś takie niuanse też takie strategiczne w tym wszystkim. Ja nie mówię tego na obronę, żeby bronić Katza, który jest dla mnie osobą absolutnie nieodpowiednią, niewłaściwym człowiekiem na żadnym właściwie stanowisku ministerialnym, ale po prostu, żeby naświetlić tam szerszy kontekst tej sytuacji.
Stanów Zjednoczonych. Wiemy też, że jak był ten konflikt na podstawie tego portu w Hajfie, to Stany Zjednoczone dość ostro wyrazili swoją opinię, że nie będzie coś takiego, że będzie i z Chińczykami, i z Stanami, że muszą konkretnie wybrać, czy w te lub we w te. A to jeszcze przecież było przed pandemią. A teraz jak jest ta pandemia i ta otwarta wojna z Chinami, to czy uda się Izraelowi tak rozegrać, że można na dwóch wyserach tańczyć? Czy myślę, że myślicie może, że Stany nie zgodzą się na takie podwójne?
Stany się zgodziły po cichu na ten port, bo tam to jest w tej chwili tam jakiś jeden kanał portowy, coś tam tego. W każdym razie dźwigi stoją w Hajfie i oni tam budują. Także Amerykanie widocznie jednak jakoś po cichu tam uwzględnili te interesy strategiczne, powtarzam. Jeśli chodzi o dalsze interesy ekonomiczne, to wszystko będzie zależało od tego, no, kto wygra te wybory w Stanach. No. daj Boże, prawda, Trump. Ale to wtedy pewnie mocniej przycisnął Izrael, żeby to już w kwestii tego jedwabnego szlaku, żeby tutaj za bardzo na ten jedwabny szlak nie stawiać, bo to byłaby dochodowa historia dla różnych biznesów izraelskich także, no siłą rzeczy, prawda. Także no to już Amerykanie będą musieli przycisnąć, no jak mówię, będzie zależało wszystko od wyniku wyborów w listopadzie, prawda. Ale jeśli chodzi o tą strategię, no to nie wiem, mnie się wydaje, że w tym jest jakaś doza słuszności, bo Hezbollah jest dosyć nieobliczalną organizacją terrorystyczną, a jest mocno przyciskany w tej chwili w Libanie, także i mogliby się skusić, tam są różne też prądy, różne frakcje w tych organizacjach terrorystycznych. Jakby walnęli jakimiś rakietami w Hajfę, no to byłoby, no, to byłoby niedobrze bardzo. No. Niedobrze.
Powiedzki, co sądzisz o tym, tej możliwości Chiny i USA w jednym porcie, czy w ogóle inwestycje w Izraelu?
No na pewno jest to sytuacja, którą tylko Żydzi potrafią zorganizować. Podejrzewam, że w żadnym innym państwie taka sytuacja byłaby niemożliwa. Także rzeczywiście tu widać jakąś taki spryt, umiejętność godzenia przeróżnych racji, opcji i tak dalej.
Myślę, że... Z Putinem.
Jeszcze i Putina do tego nakładają, to tylko w Izraelu takie rzeczy mogą się dziać. Myślę, że wybór Trumpa rzeczywiście przechyli szale, bo do tej pory no to sytuacja została zamrożona. Tam jeszcze troszeczkę na tym odcinku arabskim się coś dzieje dobrego, że Izrael, tu może pan redaktor rozwinie za chwilę tę myśl, że powstają nowe porozumienia izraelsko-arabskie i to właśnie Trump chce pokazać jako swój sukces na Bliskim Wschodzie, że tutaj ta jego polityka planu pokojowego nie rozwaliła się, nie ma fiaska w tej polityce, no to właśnie te relacje dwustronne oraz handlowe w ramach wydobycia gazu na Morzu Śródziemnym, także to na plus, ale myślę, że jeśli Trump wygra te wybory, a wojna amerykańsko-chińska dalej będzie się eskalować, to zapewne nastąpi to samo, taka próba jak z TikTokiem, przejęcia tego nabrzeża chińskiego w Hajfie.
Możliwe.
Za chwilę przejdziemy do tych wszystkich tematów, tylko chciałem przypomnieć naszym widzom, że jesteśmy telewizją interaktywną, możecie nas oglądać na YouTubie, oczywiście też na innych sieciach społecznościowych. Zadawajcie wasze pytania, przesyłajcie ich na kontakt@idzpodprąd.pl. Za chwilę zadamy niektóre z nich. I oczywiście też chciałem przypomnieć, że telewizja utrzymuje się z naszych widzów. Wy wpłacacie pieniędzy, utrzymujcie nas. Dziękujemy wam wszystkim za to bardzo. Niebawem może też... Myślę, że warto wspomnieć też gitary, nie? Te 1000 gitar.
Nie mam na chwilę obecną, może
poprosimy o reżyserki. Może
reżyserka nam coś podpowie, jaki jest stan gitar na teraz.
Ale te gitary to właśnie przez taką akcję, co wprowadziliśmy, wasze wsparcie, dzięki któremu możemy funkcjonować i właśnie takie wiadomości dostarczyć do was, które może nie do końca usłyszycie w innych portalach i serwisach. Także przejdźmy jeszcze do takiej też ciekawostki. Mówiliśmy tutaj o wojnie. Zanim przejdziemy do Putina, bo to też jest taki ciekawy front walki tej pandemii. Wspomnijmy też, że w wojsku w Izraelu jest bardzo dużo zakażeń, szczególnie wśród szkół. Szkoły wywiadu wojskowego, szkoły wywiadu morskiego, szkoły departamentu ciekawej informatyki i walki z cyberprzestrzeni i szkoły zdrowia, departamentu wojskowej służby zdrowia, ale przede wszystkim najwięcej zakażeń w wojsku izraelskim jest wśród szkoły oficerów. 100 nowych chorych, w obecnym wojsku w tej chwili jest 13 tysiąc osób na kwarantannie i 825 chorych, czyli widzimy, że ta pandemia i ta zaraza trafiła do wojska, czyli można powiedzieć, że wojsko zostało zaatakowane, czyli mamy tutaj po prostu wojnę i teraz czy Izrael może jakoś reaguje w tym kierunku na takim poziomie już wojskowym, międzypaństwowym, czy pan redaktor coś słyszał o tym?
Znaczy zasadniczo w ogóle w wojsku jest łatwiej narzucić dyscyplinę, no bo ten, prawda, utrzymywanie dystansu, maseczki i tak dalej w bazach, po prostu można wydać rozkaz i wojsko musi po prostu dostosowywać się do rozkazów, to wykonywać rozkazy.
Ale nie dotrzymali rozkazów i właśnie jedna z największych zarażeń to właśnie wśród oficerów.
Problem polega na tym, że najwidoczniej oficerowie mają najwięcej przepustek, zwłaszcza w okresie świątecznym, prawda, se załatwiają. No ale to jest mały kraj i tutaj tu w ogóle armia ma to do siebie, że tutaj ludzie wychodzą na przepustki, prawda, bardzo często. Są krótkie dystanse, prawda, godzina, dwie, tam trzy godziny, człowiek jest w domu. Także to jest przyjęte w wojsku, także w służbie rezerwowej, no, że szabaty, weekendy, prawda, tym bardziej święta, no, spędza się w domu. Pozostają jednostki dyżurne tam i tak dalej, w każdym razie mnóstwo. No i dlatego ta zaraza siłą rzeczy musiała dotrzeć także do szeregów wojskowych. No. Ale przynajmniej w Izraelu sytuacja jest taka, że jeszcze ten COVID on właściwie głównie razi ludzi starszych i chorych, prawda? To są większość ofiar to są jednak ludzie starsi i chorzy. Jakieś tam, prawda, jakieś inne dolegliwości. Także młodzi ludzie jakoś z tego wychodzą, co nie znaczy, że to nie zagraża młodszym ludziom, prawda? Nawet Netanjahu wczoraj w takim specjalnym wystąpieniu przed tym lockdownem coś tam powoływał się na jakieś ostatnie badania amerykańskie, podobno wiarygodne, że w 20% wypadków u ludzi w wieku jakimś takim młodym, 20, 30, 40 lat, to będą ten wirus potem się odbija, przekłada się na dolegliwości innego rodzaju, prawda, w następnych latach życia. Twierdzi, że to są dosyć wiarygodne jakieś tam badania amerykańskie, no ale to tylko na marginesie mówię. To może dotyczyć także, może być aktualne także w Polsce, trzeba ostrzegać ludzi przecież. No. Więc nie dotyczy to tylko ludzi starszych. W każdym razie, no, ale także mówię, jak w wojsku oni z tego powychodzą, no, ale nie można unieruchamiać armii z kolei, prawda? Szczególnie cały czas się odbywają jakieś takie, tu się toczy tak zwana wojna między wojnami, tak to określają, z tak zwaną osią irańską w Syrii. Czyli przeciwko, to chodzi o to, o zablokowanie tej ekspansji irańskiej w Syrii, która się odbywa za pośrednictwem różnych najemników syryjskich, szyickich, najemników werbowanych w Iraku, w Afganistanie nawet, prawda, w Syrii oczywiście, ale na usługach Iranu oni są. Także tam nieustannie się odbywają. Teraz ostatnio troszeczkę w innej formie, bo ciągle są jakieś wybuchy tajemnicze w Iranie, to jest też zapewne w dużej części sabotaż izraelski, także amerykański pewnie. Także troszeczkę akcenty zostały przesunięte na inną płaszczyznę. W każdym razie ta wojna między wojnami się odbywa, no i armia musi być w stałej gotowości, bo jak mówię, jest stałe zagrożenie ze strony tego Hezbollahu. Ale wracając jeszcze troszeczkę na sekundę do tych Chińczyków w Hajfie i tego zagrożenia Hezbollahu, to powiem może, że w międzyczasie, znaczy już po wyborach amerykańskich, bo przed to już raczej nie, być może uda się uregulować sytuację w Libanie, czyli odsunąć, ograniczyć rolę Hezbollahu w kraju cedrów, czyli rolę Iranu w Libanie, prawda? I to zmniejszyłoby zagrożenie wobec Hajfy. No, tym samym można by Chińczyków jakoś tam tego wyrugować stamtąd w taki czy inny sposób. Prawda? To tylko na marginesie.
Przejdźmy wtedy do Putina. Do związków niektórych polityków w Izraelu z Rosją i z Putinem. Też za chwilę nawiążemy do nowego ambasadora Izraela w Polsce. Ale poprośmy najpierw reżyserkę o pokazanie takiej wypowiedzi pana Avigdora Liebermana. To jest szef największej rosyjskiej partii w Izraelu. Po tym, jak zostali zapowiedziane następne restrykcje, które właśnie to jeszcze jest przed tym obecnym lockdownem. I pan Lieberman tutaj zdecydował, że on będzie przeciwny tym wytycznym i będzie nawoływał, żeby obywatele Izraela nie przestrzegali tych wytycznych i sobie jakoś tam swój własny jakiś chłopski rozum stosowali do tego, żeby nie przestrzegać tych wytycznych, a jakoś po swojemu. To poprosimy o ten materiał i za chwilę wrócimy i omówimy, co tam usłyszeliśmy.
Dzień dobry. Odkryłem, że oprócz koronawirusa mamy problem z jeszcze jednym wirusem. To wirus Andralomusia, wirus chaosu. W ostatnim czasie nieustannie słyszymy, że państwo zostanie zamknięte, ale tym, czego naprawdę potrzebujemy, jest porządek. Jest rzeczą niedopuszczalną, by kluczowe decyzje, takie jak te o odłożeniu zatwierdzenia budżetu państwa, rozpoczęciu roku szkolnego lub nałożeniu ograniczeń na czerwone miasta, były podejmowane w ostatniej chwili. Decyzje nie są podejmowane w sposób zorganizowany, są jakby wyciągnięte z kapelusza w wyniku nacisków i kombinowania. Niedopuszczalne jest, by obywatele Izraela byli zakładnikami ministra Deri, Gafni i Litzmana. Decyzje sztabu do spraw koronawirusa nie są podejmowane na podstawie danych naukowych, są nieprzejrzyste i nielogiczne. W rzeczywistości Netanjahu poświęcił zdrowie obywateli, by uratować koalicję z lewicą. Dlatego wszystkie decyzje w sprawie tej pandemii są niezgodne z prawem. Wzywam społeczeństwo, by nie przestrzegało wytycznych rządu, a postępowało zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Ponadto apeluję do samorządów i władz lokalnych, by wykazały się odpowiedzialnością, wyznaczyły szefów sztabów do spraw koronawirusa i aby same zarządzały kryzysem. Rząd poniósł całkowitą klęskę w zakresie zarządzania pandemią. W końcu na froncie walki i przed społeczeństwem stoją prezydenci miast, a nie rząd. Rząd stracił zaufanie obywateli i na nie nie zasługuje, dlatego rozwiązania problemu szuka się u władz lokalnych. Trzeba rozwiązać sztab do spraw koronawirusa na poziomie rządowym i oddać sprawę wojsku i dowództwu sztabowemu. Oprócz tego na święta Rosh Hashana należy obniżyć podatek dochodowy na następne 12 miesięcy z 17 do 7%. W ten sposób zwiększymy prywatną konsumpcję. To są kroki, które ja bym dziś podjął. Dziękuję za uwagę.
Witamy Państwa serdecznie. Poproszę wtedy o komentarz. Co sądzicie o tych wypowiedziach? Może pan redaktor Eli Barbour, prosimy bardzo.
Zaczniemy, no to powiem od razu, to jest bełkot oczywiście totalny. Facet jest w ogóle niepoważny. On tam mówi, że chaos i tak dalej, że Bibi powoduje chaos i tak dalej. On sam spowodował główny chaos polityczny tam ponad rok temu, gdy były pierwsze wybory. Po prostu uniemożliwił sformowanie rządu, przez to były kolejne wybory, prawda? Seria wyborcza i tak dalej, no to jest facet absolutnie, znaczy to jest jakiś, jak powiedziałbym, że to jest jakieś takie, to też jest podobne trochę do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, bo to jest połączenie anarchii i tak naprawdę lewactwa, bo on zawsze udawał polityka prawicowego, prawda, skrajnego i tak dalej, ale tak naprawdę wylazło z niego jakieś okropne zupełnie lewactwo, takie w stylu właśnie jeszcze takim, nie wiem, to znaczy on pochodzi z dawnego ZSRR oczywiście, ale on jest no widocznie jakieś, zakodowało to się w tym facecie. No w każdym razie to jest jakieś takie dosyć prymitywne lewactwo, takie przeciwko, skierowane przeciwko establishmentowi, bo to jest anarchista. Także to jest połączenie tych wszystkich jakichś takich negatywnych cech. No i on teraz z tym, że on traci, to nie jest popularny polityk już w tej chwili, bo ludzie sobie uświadomili, co on właściwie reprezentuje. Właściwie on reprezentuje głównie antybibizm, prawda? Czyli w tym wypadku nakłada się to na te protesty tego lewactwa izraelskiego, które są zupełnie, zupełnie wściekłe. No wściekłe absolutnie i zupełnie bezrozumne, bo to te demonstracje, które się odbywają w ostatnich miesiącach przeciwko Netanjahu w Jerozolimie raz w tygodniu, one nawet nie są, one są demonizowane wprawdzie przez media, ale jednak tam zawsze parę tysięcy ludzi uczestniczy. No i to jest rozsadnik zarazy, no siłą rzeczy, no proszę, no tam są dużo gorsze rzeczy, bo tam jakiś taki humorek szemrany mocno występuje, jakieś takie kokły robią, tam jakieś takie erotyczne, wszystko to jest chamstwo zwykłe, no lewackie chamstwo, krótko mówiąc, a lewactwo chamskie, no zastanawiałem się nad tym wiele, skąd to się w ogóle wzięło, całe to zjawisko, bo to jest przecież ogólnoświatowe zjawisko, no to oczywiście to jest dziedzictwo komuny i tego schamienia komunistycznego od wielu lat. No i oni to się to jakoś tam się klonuje teraz, to lewactwo przeszło. No, no nie ma innego wytłumaczenia, no bo to są przecież to, te zjawiska, które obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, które są no może nasycone większą przemocą, dużo większą przemocą niż w Izraelu, ale ich istota jest podobna. No, to jest połączenie anarchizmu z lewactwem. Nie ma rady, no tak to jest. Także Lieberman, ja nie sądzę, żeby Lieberman był jakimś narzędziem tam wpływów z zewnątrz, jakiegoś Putina, Chińczyków i tak dalej, no bardziej Putina, prawda. Jak mówię, jest to jakaś taka hybrydowa postać narośle na życiu politycznym i to jest po prostu jakieś takie irracjonalne zjawisko, które występuje tylko w Izraelu. No przecież wiadomo, że tu i ówdzie pojawiają się jakieś dziwne postacie i co pewien czas w polityce różnych krajów. No.
Wspomnijmy, że zastępca burmistrza Jerozolimy, tu pokazywaliśmy Państwu ten materiał na naszej telewizji, powiedział, że jeżeli okaże się, że pan Lieberman jest agentem Putina w Izraelu, to on nie będzie zaskoczony, nie spadnie z krzesła. Pastor Paweł Chojecki, jakie wrażenie zrobiło na ciebie to przemówienie?
No, przypomniały mi się wykłady Jurija Biezmienowa, to jest taki uciekinier ze Związku Sowieckiego. Kiedyś był wysokim rango przedstawicielem KGB w Indiach, a potem zbiegł na Zachód i przedstawił sposób rosyjski rozmontowywania zachodnich państw republikańskich, no, sprawnego świata. Nie? I tym kolejnym takim po demoralizacji, podważaniu zaufania do władz jest etap chaosu, że trzeba we wszystkich tych państwach Zachodu wywołać chaos na ulicach, nieposłuszeństwo wobec rządu, brak zaufania do jakiejkolwiek władzy, nawet konflikt władz. Przecież tu Lieberman mówi, żeby prezydenci miast, no to jednego miasta tak, drugiego śmak i tak dalej. Będzie,
dziel i rządź. Nie?
Będzie właśnie dokładnie dziel i rządź. Także myślę, że taka narracja jest w całym świecie realizowana, bo to samo jest w Stanach Zjednoczonych, jak pan redaktor zauważył. To samo z bardzo miernym skutkiem, ale jednak próbuje się też zainstalować w Polsce. Przecież te ruchy antymaseczkowe mówią dokładnie to samo. Wszystkie decyzje w sprawie tej pandemii są niezgodne z prawem, mówi narracja rosyjska. Tutaj dokładnie tak samo. Konstytucja nie przewiduje noszenia maseczek. Ja przypomnę, konstytucja nie przewiduje noszenia majtek. Także proszę być konsekwentnym w tej wolności. Tak a propos, jeden z widzów napisał, że teraz przy dowodach osobistych będą już wymagane odciski palców, nie? Czyli bardzo głęboka ingerencja w życie osobiste i w wolność obywatelską. Też konstytucja tego nie pokazuje. Wszyscy Polacy będą się temu musieli poddać. I zobaczcie, nie ma żadnego sprzeciwu tych ruchów wolnościowych pseudo, nie? Tej ruskiej agentury, nie? A przeciwko maseczkom, które i na budowach od lat są noszone, i w szpitalach są noszone, i nikt nie mówił, że to jest zabieranie jakiejś wolności, grzybica i duszenie płuc, nie wiadomo co, jakieś kucypały. Teraz nagle taki front powstał. Dalej zobaczcie, ta rosyjska narracja. Wzywam społeczeństwo, by nie przestrzegało wytycznych rządu, mówi ten człowiek, a postępowało zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. No to skąd ludzie, którzy nie mają pojęcia zielonego o pandemii, o tym wirusie, mają wiedzieć, co jest dobre, mądre, a co złe i głupie w przypadku pandemii? Po to są właśnie naukowcy, lekarze, po to jest rząd, żeby to mówić. Oczywiście wiele rządów zrobi część decyzji głupich. To jest oczywista oczywistość, bo żyjemy w upadłym świecie. Ale większość decyzji będzie rozsądna. I na przykład te decyzje o dystansie społecznym, no to już powiedzieli Tajwańczycy w styczniu, że jedynym sposobem, jaki na dzisiaj znamy, żeby ta chińska inwazja się nie rozprzestrzeniła, jest dystans społeczny i maseczki. No i proste. Wtedy wirus po prostu zginie w tej społeczności. A zobaczcie, ten wyskakuje na mównicę i mówi, żeby absolutnie tego nie robić. Także moim zdaniem jest to przeprowadzenie operacji ogólnoświatowej, że ten bunt przeciwko państwom zachodnim jest sterowany z Moskwy i Pekinu. To dla mnie jest oczywiste jak dwa razy dwa.
Ja nie, tego nie wiem. Brzmi logicznie, no bo ktoś za tym, przeważnie za takimi zjawiskami ktoś tam stoi, szczególnie, że one są podobne we wszystkich krajach. Tutaj mało tego, cała ta demagogia też obejmuje twierdzenie tej lewactwa i na przykład tego Liebermana. No głównie lewactwa i Liebermana, z tym, że ja nie demonizowałbym Liebermana w Izraelu, bo jego wpływ jest nikły tutaj, zerowy w tej chwili. Ale lewactwo jak najbardziej, bo jest głośne, ma media, większość mediów to jest zlewaczona i tak dalej. Główne twierdzenie polega na tym, że Bibi zarządził lockdown, ten drugi, żeby zdławić te demonstracje przeciwko sobie w Jerozolimie. No, kolejny przykład tej takiej chamskiej i prymitywnej demagogii właśnie, tych wszystkich argumentów tego chowu lewackiego, no są okropne to jest. Po prostu okropne, nie ma innego słowa. No. Są oczywiście ostrzejsze słowa. Ten Liberman, jeżeli to jest część tego takiego spisku tam rosyjsko-chińskiego, mówiąc ogólnie, także ja bym tego absolutnie nie wykluczał, chociaż nie ciągle jeszcze jakoś wydaje mi się to niemożliwe. Niemożliwe, ale wszystko jest, rzeczywiście ten świat jest rozwalony w dużej części. Zachodni świat, czyli jedyna rzecz tam wartościowa w sensie cywilizacyjnym, prawda, no mówiąc tam trochę ostro. I rzeczywiście celem rosyjskiej tej działalności, chińskiej także, jest podważenie zaufania do establishmentu, do rządów i tak dalej. Dokładnie tak, jak pan pastor powiedział przed chwilą. No głównym celem ich dywersji internetowej. Tutaj kapitaliści sznur na własną szyję, zgodnie z leninowskim hasłem, ukręcili, bo przecież internet nie jest rosyjskim wynalazkiem. No i to są te zjawiska, te bolączki straszne, z którymi musimy w zachodnim świecie sobie się jakoś uporać, bo inaczej padniemy wszyscy na pysk. No.
Pokażmy na chwilę.
Musimy, po prostu musimy, nie ma rady. No. Nie ma rady. No.
Pokażmy na chwilę, jak pan Liberman, którą wspomnieliśmy, witał prezydenta Putina z Rosji, jak przyjechał do Izraela w 2012 roku. I wracamy za chwilę, już będziemy rozmawiać dalej o tych tematach. Prosimy. Bardzo ciekawy materiał, przede wszystkim mimika obu panów. Tutaj pan Lieberman, zdaje się, był szefem spraw zagranicznych, wcześniej był ministrem obrony. I widzimy tutaj, jak pan Putin wołał go do samochodu, łamią protokół dyplomatyczny, wsiada z nim do samochodu bez świadków ze strony izraelskiej, bez ochroniarzy i gdzieś tam sobie jedzie z nim na jakieś pogawędki. To co państwo
o tym sądzicie? Za ciemnymi szybkami, tak.
Tak, dokładnie. Co sądzicie o takim postępowaniu pana Liebermana i czy to świadczy o jakichś powiązaniach z Rosją?
Drodzy państwo, ja jeszcze muszę coś powiedzieć tutaj z tym Putinem, bo tak samo jak z Chińczykami, no Izrael ma tutaj swoje własne interesy i są ważne te interesy, bo to chodzi o Syrię. Putin nie przeszkadza Izraelowi blokowaniu tej już ekspansji irańskiej w Syrii, bo Rosjanie uważają tą Syrię za swoją kolonię, skolonizowali, prawda, ten kraj, tą krainę, upadło co prawda, ale to jest ich kolonia. I nie chcą tam, żeby Irańczycy się zbytnio panoszyli. Także im nie przeszkadza w sumie to, że Izrael tam sobie dokonuje już od paru dobrych lat nalotów i ataków rakietowych, prawda, na te cele irańskie, takie czy inne, w Syrii. Także istnieje taka ścieżka współdziałania, tak jak mówię, jak najbardziej strategiczna, wojskowa, tak samo jak z Chińczykami, jeśli chodzi o tarczę antyrakietową w Hajfie. To jest jedna sprawa, no ale to od jeżeli Lieberman jest wtyką Putina, a mówię, wszystko jest możliwe na tym świecie, prawda, wszystko jest możliwe i tutaj niczego nie można wykluczać. Mnie to nie wygląda, mimo iż zdaniem on jest, to nie jest potrzebne, ponieważ jedna ścieżka tego współdziałania i tak istnieje. A więcej, no co to właściwie może być więcej? No przecież to Rosja nie jest żadną atrakcyjnym celem ekonomicznym dla Izraela, prawda? Oni mogą szpiegować u nas, no to do tego Lieberman akurat nie jest potrzebny, bo szpiegowaliby w sensie technologicznym głównie. Nie wiem, nie widzę tutaj takiej możliwości. Jeśli chodzi o lobby polityczne, to i tak, jak mówię jeszcze raz, ten interes strategiczny istnieje. A Putin może tam starać się coś tam ograć jeszcze, no diabli wiedzą, cholera, no. W każdym razie, w sensie, mówię w takim makro, nie wydaje mi się. Nie wydaje się, bo po prostu nie, na zdrowy chłopski rozum nie widzę po prostu możliwości takiej. Nie widzę celowości tego. Nie widzę celowości. Ogólnie rzecz biorąc, on jest i tak czarnoowcą w tej chwili w polityce izraelskiej. No to w takim, jeśli tak rzeczywiście poprzez tą anarchię, bo nie zgodził się na utworzenie rządu, jak mówię, ponad rok temu, koalicyjnego, prawicowego. On rozbił wysiłki utworzenia prawicowego rządu w Izraelu. To jest facet, który stworzył ten chaos i konieczność sformowania rządu, takiego rządu jedności narodowej z lewactwem, czyli z tymi niebiesko-białymi. No, oni też nie do końca lewacy, ale za tą fasadą tego Benny Gantza ukrywa się lewactwo, jak najbardziej. I co gorsza, deep state, o którym stale tutaj mówię, to jest ciągle jeszcze takie pojęcie bardzo mgliste, ale mgliste, no zależy dla kogo. W Izraelu i w Stanach Zjednoczonych to jest jednoznaczne zagrożenie dla demokracji. I w tym wypadku ja uważam, że ten deep state jest jako państwo w państwie. Lieberman nie jest jego częścią, ale nakłada się na to jak ze swoją wkładką taką anarchistyczną. W tym sensie, prawda.
Zacytowaliśmy wcześniej wypowiedzi obecnego ministra obrony Benny Gantza. Tylko dokończę tą cytat. Wspomnijmy, że powiedział, że decyzja otworzyć gospodarkę była za wczesna, a przekazywanie odpowiedzialności za walkę z pandemią do wojska nastąpiło za późno. I dodał jeszcze, że eksperci od zaczęcia niezgody i podziałów zwalczają rząd i jego próby walczyć z tą pandemią. Czyli tu widzimy, że coś takiego jest zapowiadane, pastor Paweł Chojecki. Jak oceniasz całościowo zachowania pana Liebermana, z tego wszystkiego, co nie dowiedzieliśmy i to, co pan redaktor wymienił przed chwilą?
Polska analogia to molo i takie uściski, rozmowy właśnie bez świadków Putin-Tusk.
Nie? Tak, dokładnie to skojarzenie.
Myślę, że Putin albo chciał no, już tak uwiązać do tej rosyjskiej opcji Liebermana przed przed całym światem, przede wszystkim przed Izraelem, pokazując, że to jest jego kukła, bo macha na niego jak na takiego chłopca na posyłki, wsiadaj tu ze mną, i pokazuje, że on praktycznie no, dokonał zdrady dyplomatycznej, czy otworzył się na zdradę dyplomatyczną, mówiąc precyzyjnie, będąc w sytuacji bez świadków z szefem obcego państwa o niezbyt jasnych, można powiedzieć, celach w stosunku do Izraela. Także analogia, mówię tu, z Tuskiem jest zupełna. Dalej ta jego działalność no, pokazuje, że to chyba nie jest tylko taka marionetkowa postać, ale przecież wiadomo było, że Trumpowi zależy na zwycięstwie Netanyahu. Przy każdych wyborach Trump udzielał wsparcia Netanyahu i ciągle Netanyahu nie mógł wygrać w sposób zdecydowany tych wyborów, nie? Trzy próby i właśnie Lieberman, tak jak pan redaktor zaznaczył, był tu jednym z głównych rozgrywających, żeby Netanyahu, czytaj Trumpowi, się nie udało. Interes rosyjski jest czytelny.
Tak, ale z drugiej strony Putin nie jest przeciwko Netanyahu, bo on się najlepiej dogaduje w tych sprawach strategicznych właśnie z Netanyahu. Natomiast tak samo jak Putin nie jest przeciwko Trumpowi przecież, przynajmniej tak to wygląda, prawda? On jest raczej przeciwko demokratom.
Tak to wygląda, ale działania agentury rosyjskiej są całkiem inne. Czyli deklaracje, to jest typowa rosyjska zagrywka, mówią co innego, robią co innego.
Robią to, drudzy to, w sumie jest to skoordynowane, to możliwe, to zgodnie z tradycjami, prawda? Tymi, tej dywersji takiej antyzachodniej, to możliwe, po prostu wszystko razem ma osłabić Zachód. No. W każdym razie, no ewidentnie, no Lieberman to jest to, nie wiem, no, a skąd... Z drugiej strony no, ten Putin chyba jednak jest za mądry, żeby w ten sposób ostentacyjnie pokazywać, że Lieberman jest jego kukłą, marionetą, prawda? Z tą rączką taką zapędza go do samochodu. Nie wiem, no, on chyba jednak jest za mądry mimo wszystko na takie numery. No, KGB-owiec stary, no, nie pokazywałby tego tak otwarcie chyba. No.
Zanim przejdziemy do tematu Stanów Zjednoczonych
i... są teorie, jak widać, no. Tak rączką go zagarnął do tej limuzynki, no.
Taka mądrość etapu, jak to mówią.
To mniej więcej to tak samo, jak postępowali ci wszyscy te wszystkie Breżniewy i tak dalej, prawda, z Gomułką jakimś czy tam.
Zanim poprosimy jeszcze o komentarz pana doktora na temat tego, co się dzieje w Stanach i wyborów, zarówno do Sądu Najwyższego, jak i do na Urząd Prezydenta, chciałem spytać, pastor, ciebie, jak to jest możliwe, że no tu widzimy, że obecny szef Ministerstwa Obrony Izraela, Benny Gantz, twierdzi, że tu za późno było wprowadzone wojsko. Wojsko tak zostało niezorientowane, dopuściło do tego, że tyle ludzi zaraziło się. Też widzimy te działania z sabotażu na kierunku gospodarczym i wszystkich innych. A my tutaj jakoś widzieliśmy o tym i ostrzegaliśmy o tym wszystkim. A jednak jakoś wojsko izraelskie z takim niesamowitym wywiadem znam na cały świat tego nie dostrzegał i widać, że nawet do tej pory nie dostrzega, bo nie słyszeliśmy jakichś publicznych deklaracji, że tutaj Chiny, takie słyszymy nawet w Stanach, a jakoś tak nie ma tego wszystkiego. Jak to jest możliwe, że my o tym widzieliśmy wcześniej, a właśnie taki wspaniały wywiad o tym nic nie wiedział i został zaskoczony w taki sposób?
W 1939 roku Polska została zaskoczona, znaczy polski rząd, nie część polskiego wywiadu, ale Polska została zaskoczona rosyjskim atakiem od wschodu 17 września. Tam przecież nie było wojska. Tam był tylko Korpus Ochrony Pogranicza, a tutaj w ogóle wszystkie brygady kawalerii zostały przeciągnięte na front zachodni. Także to się zdarza, pokazuje historyczny fakt, który nam się przydarzył, że nasz wywiad i władze państwowe oślepły na kierunku rosyjskim. Nie? Kompletnie tego nie zauważyły, kiedy przecież 20 lat temu Armia Czerwona chciała przemaszerować przez Polskę tam, żeby wyzwalać Europę, nie? Także no to aż trudno uwierzyć, ale no tak było, nie? Także nie dziwmy się, że i dzisiaj takie operacje dezinformacyjne na najwyższych szczeblach są prowadzone i myślę, że Trump początkowo zachowywał, czy mówił dziwnie i teraz się z tego tłumaczy, a demokraci mają na niego pałę taką, którą go okładają teraz przed wyborami niemiłosiernie. Też tutaj się podejrzewa część służb specjalnych o sprzyjanie właśnie demokratom i Chinom. w Polsce czy w Izraelu, myślę, że może być podobnie, że wcale służby nie są jednorodne, że dają sprzeczne sygnały, nie? Że dezinformacja może być naprawdę potężna. Przecież przypominamy, że na przykład polska policja szkoliła się w komunistycznych Chinach. To ilu agentów przyjechało z tych szkoleń w jednym z siłowych resortów, nie? Firma Huawei miała człowieka z ABW. Przecież siedzi w pierdlu teraz, rok bez wyroku jeszcze, bez procesu, bez niczego, nie? To w Polsce afera ogromna, nie? A on miał wpływ na szkolenie najwyższych oficerów wojskowych, Akademię Obrony Narodowej i tak dalej. Także mamy zinfiltrowane państwo do cna za pomocą chińskiej agentury. Także ja bym się nie dziwił, że tu wywiady zachodnie dawały sprzeczne komunikaty.
Ale jak my widzieliśmy o tym, jak zachowywa się i gdzie znajduje się wróg?
Wystarczyło obserwować działania Tajwanu. To jest pierwszy przeciwnik komunistycznych Chin. Najbardziej zagrożone państwo na świecie. My patrzyliśmy tylko na Tajwan i stąd wiedzieliśmy wszystko.
Czyli to taki po prostu wiedza geopolityczna i taki spryt, czy coś innego jakby nam daje ten drogowskaz, gdzie możemy szukać ten dalszych wydarzeń?
No oczywiście, jako ludzie wierzący odwołujemy się do opieki Boga, że to Bóg daje swoje błogosławieństwo. To jest oczywiste i bezdyskusyjne. Ale mówię, tu nie trzeba odwoływać się do Boga, żeby zobaczyć jasno, jak trzeba było postępować. Wystarczyło naśladować Tajwan. Kropka.
To spytamy jeszcze...
Tak, prosimy. A propos tych służb, prawda, roli tej takiej dywersji, jak od tej strony wewnętrznej, to w Izraelu jest to jest sprawa taka nie tylko służb, tam Mossadu czy Shin Bet, czy tej wewnętrznej służby, to jest także sprawa dowództwa armii izraelskiej, Cahalu. I tutaj to niuans polega na tym, że ta czołówka armii, w ogóle wojskowi, tradycyjnie byli związani bardziej z demokratami, głównie z demokratami w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ważne. Chodzi głównie o okres Obamy. I oni właśnie torpedowali od samego początku wszystkie usiłowania Netanyahu, przekierowania w ogóle całej tej strategii politycznej, tak żeby głównym punktem zainteresowania nie była kwestia palestyńska, ale współpraca z arabskimi krajami przeciwko Iranowi. To się udało. Ale wbrew stanowisku czołówki armii, także Mossadu w swoim czasie, to jest wielki sukces Netanyahu polityczny, prawda, który w tej chwili owocuje, bo w tej chwili się zawierany jest właśnie pokój z prawie całym światem arabskim. No ale zaraz dojdziemy do tego, zdaje się. Także to jest głębsza sprawa. Ja wracam do tego Benny Gantza i dlatego Benny Gantz, który jest notabene całkowicie odizolowany od obecnego procesu pokojowego z krajami arabskimi, bo Netanyahu go w ogóle nie wziął nawet na tą uroczystość podpisania tego traktatu pokojowego w Waszyngtonie z Emiratami, z Bahrajnem. Nie wziął go po prostu. No, a powinien Benny Gantz się tam pojawić jako tam tak zwany alternatywny premier, bo to jest jego oficjalny tytuł, prawda? I minister obrony również przecież jest ministrem obrony aktywnym. Także te jego gadki o tym, że wojsko powinno przejąć tam rolę w walce z COVID-em i tak dalej, no to wszystko chyba chodzi o to, żeby w ten sposób jakby przeważyć szale znowu na stronę wojskową, no, na wojska, i żeby ono miało też większe znaczenie teraz, ta czołówka wojskowa, prawda? W kwestiach politycznych, a ta dawna czołówka wojskowa, no to jest Partia Niebieska, bo stworzona została przez trzech dawnych dowódców Armii Izraela, prawda? Łącznie z Benny Gantzem, był dowódcą Armii Izraela, prawda? Szefem Sztabu Generalnego. No. Także to są te rozgrywki. W każdym razie, jeśli chodzi o te... chciałem tylko właśnie zaznaczyć to, że to wojsko i służby, głównie Mossad, dawniej współpracowały, jeśli chodzi o ideologię, chodzi o politykę taką w makro skali, z demokratami, z administracją Obamy. No to się oczywiście zmieniło, bo Bibi to jest człowiek, który współpracuje ściśle z Trumpem, no i odnoszą sukcesy.
Tu jeszcze chciałem dodać, że oprócz tych danych wywiadowczych czy obserwacji polityki i dyplomacji innych państw, dochodzi jeszcze czynnik opinii publicznej, że przecież politycy podejmują z grubsza rzecz biorąc decyzje na podstawie dwóch czynników. Pierwsze to są fakty, a drugie to jest opinia publiczna. Oni, mając przed sobą zaraz jakieś wybory, postępują tak, by w miarę przypodobać się opinii publicznej. I teraz wiemy, że media społecznościowe w ramach dezinformacji, głównie rosyjskiej, ale także chińskiej, zostały przejęte przez te siły. Że opcja rosyjska, opcja komunistyczna, opcja antytrumpowska ma więcej do powiedzenia w polskich mediach społecznościowych niż prawda. Nie? Także biorąc pod uwagę też ten fakt, rządzący dość, że tak powiem, oszczędnie gospodarują mądrymi decyzjami, bo boją się opinii publicznej, która została podburzona, jak pokazujemy, przez część polityków, tego Liebermana i w Izraelu, w Polsce też można by takich znaleźć, choć na niższym szczeblu, tam na przykład prezydent Zielonej Góry nagle obwieścił, że on nie wierzy w koronawirusa, to niedawno, tak, także już takie przyczółki też są i w Polsce, ale przede wszystkim przez masowy zalew dezinformacji na temat chińskiego wirusa w internecie. Te ruchy antymaseczkowe i tak dalej.
Natomiast wtrącę może ten cały, taka tendencja anty-Bibi, czy w Stanach anty-Trump, to przecież to nie tylko socmedia, to także te tak zwane media mainstreamowe. Większość, w każdym razie duża, zdecydowana większość w Izraelu, bezprecedensowa sprawa już od 20 lat atakują media bez przerwy, w sposób skoncentrowany, politykę Netanyahu pod każdym względem, anty-Bibi. To jest po prostu absolutnie, moim zdaniem, to dużo dłużej niż w przypadku Trumpa, bo Trump przecież dopiero tam, prawda, parę lat jest u władzy, no ale tutaj to trwa od 1996 roku, kiedy pierwszy raz Bibi doszedł do władzy, został premierem. Potem miał lekko przerwę, a potem dalej był przez kilkanaście lat, prawda, szefem rządu. To trwa nieustannie, cały czas media, łącznie z mediami publicznymi, czy z tą telewizją, radiem i tak dalej, już mówię, a także prywatne oczywiście, to wszystko jest cały czas skrajnie anty-Netanyahu i nigdy nie mają racji, bo jemu się po prostu, bo oni cały czas byli za tym, że kluczem do rozwiązania konfliktu bliskowschodniego jest utworzenie państwa palestyńskiego, czyli tak zwane dwupaństwowe rozwiązanie. Ten cały idiotyczny pomysł podchwycony został oczywiście przez Unię Europejską. Był kultywowany wręcz przez Obamę 8 lat. No i to nastąpił, Bibi cały czas był przeciwko i po prostu doprowadził do tego, że nie ma w tej chwili tej kwestii palestyńskiej. Nie będzie żadnej Palestyny więcej. Ewentualnie będą jakieś rozwiązania lokalne, prawda? W każdym razie w sensie państwowości, państwa niezależnego, które byłoby siedliskiem terroru, po prostu islamskiego terroru i lewactwa, nie będzie czegoś takiego tutaj. To jest sprawa, która była popierana przez nie tylko socmedia, social media, ale przez media, te normalne media, które wszyscy mamy zakodowane w sobie, żeby to oglądać, słuchać tego. No i po prostu to jest oczywiście też moim zdaniem jakiś taki sygnał, że te media się kończą. Wszystko przejdzie, będzie, to się trzeba będzie to jakaś nastąpi daleko idąca zmiana, jeśli chodzi o media, to już mówię w kontekście światowym, no ale to wybiegamy tu w przód za bardzo już.
Pan wspominał umowy pokojowe z krajami arabskimi, z Bahrein i Zjednoczonymi Arabskimi Emiratami. Czy państwa zdaniem, jak sądzicie, czy będzie taka jakaś duża zmiana w tych układach? Czy to jakaś taka inny powód dla tych umów? Dokąd to wszystko zmierza się?
Zacznę tylko wtręcić malutki. W przyszłym tygodniu ma być kolejne traktaty pokojowe z Sudanem i Omanem. To jest półoficjalna wiadomość, ale z ostatniej chwili dosłownie, sprzed godziny. Z Sudanem i Omanem. W przyszłym tygodniu. Także to zostanie rozszerzone, tak.
Pastor Paweł Chojecki.
No na razie to jeszcze nie są, można powiedzieć, tuzy, jeśli chodzi o politykę bliskowschodnią, ale to jest dobry prognostyk, że zresztą Trump zapowiedział, że Arabia Saudyjska, no to to już jest główne państwo regionu, jeśli chodzi o państwa arabskie, niebawem czy w swoim czasie dołączy do tego porozumienia. Szczególnie o ten wątek chciałbym spytać pana redaktora. Czy tu coś gdzieś w trawie piszczy?
No na pewno piszczy, bo przecież te Emiraty są rzeczywiście wszystkie niczym w porównaniu z Arabią Saudyjską, jeśli chodzi o potencjał ekonomiczny, ludnościowy tam, ekonomiczny, tak, prawda? Wojskowy także, ale także one nie już... Jak Emiraty, Zjednoczone Emiraty Arabskie, nie zdecydowałyby się na tak daleko posunięty te traktaty pokojowe z Izraelem, bo one są wszechstronne, wojskowe, ekonomiczne, turystyczne i tak dalej, pod każdym względem, także kulturowe. No. W każdym razie bez zezwolenia, bez cichego zezwolenia, bez cichej aprobaty Arabii Saudyjskiej. O czym powiedziałem przed chwilą, Oman to jest kolejne państwo, które jest absolutnie uzależnione od Arabii Saudyjskiej. To jeszcze kwestia paru dni. W przyszłym tygodniu ma być pokój z nimi. Zresztą Netanyahu tam...
Można powiedzieć, że Arabia Saudyjska tak oswaja także swoich obywateli i sojuszników arabskich z tym, że zawrze pokój z Izraelem.
Tak, ewidentnie zawrze, ponieważ to jest sprawa koalicji antyirańskiej, a głównie zagrożona jest właśnie Arabia Saudyjska, która nie daje rady w sensie wojskowym nawet. To jest najlepszy przykład, bo toczy się już od dawna wojna w Jemenie, gdzie Saudyjczycy starają się przeciwdziałać atakom powstańców Huti. To są szyici wspierani przez Iran. Huti w Jemenie. Saudyjczycy wysyłają tam regularną armię, mają lotnictwo i tak dalej i nie dają rady. No, tamci ciągle atakują rakietami ich lotniska, ich instalacje naftowe. Także Saudyjczycy absolutnie... Saudyjczycy potrzebują pomocy Izraela w sensie wojskowym, wywiadowczym bardzo, ale czysto wojskowym, także strategicznym Izraela i są zainteresowani pokojem, zbliżeniem z Izraelem, głównie ze strachu przed Iranem. To są poważne zagrożenia, bo oni mają, Saudyjczycy mają dużą mniejszość szyicką także na swoim terytorium i to na terenach roponośnych jak najbardziej. Także to oni są zainteresowani, to jest żywotna sprawa dla nich. Teraz tak, problem z Saudami polega też na tym, że oni są autorami tego planu takiego pokojowego z 2002 roku, którego centrum było chodziło o to, że normalizacja świata arabskiego z Izraelem pod warunkiem utworzenia państwa palestyńskiego. No teraz państwo palestyńskie zniknęło z areny, jak mówię. Także troszeczkę trudno im się wycofać, głównie dopóki żyje jeszcze ten stary król saudyjski, tam jakoś tam nazywa, nie pamiętam, jakiś tam Fałd czy inny. Nieważne, ale on był ojcem tego programu, teoretycznie przynajmniej, no nie bardzo mogą się z tego wycofać. Praktycznie Arabią Saudyjską rządzi już tam następca tronu. Ten taki troszkę szemrany facet, ale swoje interesy zna doskonale i dlatego no, mówię no, dookoła. Oni zezwalają i aprobują i sponsorują te układy pokojowe tych pomniejszych Emiratów z Izraelem, a sami w pewnym momencie także dołączą, że ten król umrze się temu królowi w międzyczasie, tam schorowany ponoć i tak dalej. W każdym razie także... No i także Sudan, jak mówię. Sudan to jest niezwykle ciekawa sprawa, bo to już nie jest, Sudan to jest duży kraj arabski, prawda, także ważny pod względem strategicznym, który dawniej był sprzymierzony z Iranem. Przez Sudan szły transporty broni dla Hamasu od strony Egiptu, prawda, przez pustynię Synaj. W ogóle były nawet akcje izraelskie na terenie Sudanu przeciwko tym transportom broni i tym podobnych rzeczach. W każdym razie Arabia Saudyjska byłoby wielką i piękną niespodzianką, gdyby przyłączyła się do tego procesu jeszcze przed wyborami listopadowymi, ale no to już 50-50, prawda? No przypuszczalnie to potrwa jeszcze trochę dłużej, choć oczywiście, jak się rzekło już wielokrotnie, wszystko jest możliwe no, w obecnym świecie. Jeszcze przed wyborami jako taki
720 720 Gitar. Dziękujemy bardzo wszystkim naszym wspierającym darczyńcom za to, że dzięki Wam możemy funkcjonować i właśnie dostarczę dla Was te wiadomości. Zanim przejdziemy do tematu amerykańskiego i wyborach tam, czy pastor chciałbyś coś dodać jeszcze?
No byłby to wielki sukces, gdyby Trumpowi udało się nakłonić Arabię Saudyjską do tego porozumienia z Izraelem przed wyborami. No ale rzeczywiście to jest mało prawdopodobne, bo i też Saudyjczycy nie będą chyba chcieli tak otwarcie poprzeć Trumpa, będą czekać, czy on sam wygra. Tu dlatego jest tak ważna mobilizacja teraz, szczególnie Polonii, w tych takich wahających się stanach. Nie? Tam, gdzie Polacy mają wpływ, na przykład w Pensylwanii mają duży wpływ. Także tutaj będziemy jeszcze robić jakieś, myślę, specjalne programy dla Polonii, żeby pokazywać wagę pójścia na wybory. Bo dzisiaj, szczególnie wśród białej społeczności amerykańskiej, pojawia się taki masowy dosyć trend, żeby właśnie Trumpa zostawić. Tutaj demokraci właśnie walą jak w bęben, jeśli chodzi o te jego wypowiedzi, tam zdaje się z kwietnia, takie lekceważące ten chiński wirus. I rzeczywiście tu już pojawia się jakaś koalicja, ten burmistrz tam Nowego Jorku, Cuomo, czy jak tam zaczyna już też taką, że to wszystko jest wina Trumpa, że Stany były źle zarządzane. Czyli nie jest wina, tak jak mówisz, właśnie chińskich komunistów, że zaatakowali wirusem. Właśnie dlatego ta ofensywa międzynarodowa, także na forum ONZ Trumpa, że on mówi, że słuchajcie, no może tam ktoś zrobił tak czy siak, różne były szkoły, różne były koncepcje walki z koronawirusem, ale przecież kto zaatakował? Kto rozprzestrzenił to dziadostwo na świat? No komuniści chińscy. I niech oni ponoszą odpowiedzialność, niech oni płacą, także taką obronę stosuje. To jest, myślę, że bardzo korzystna sytuacja, bo jak gdyby Trump już nie może próbować jechać na dwóch koniach, bo on próbował cały czas, jeszcze przecież niedawno zapraszał Xi Jinpinga do swojej prywatnej rezydencji na Florydzie i tak wierzył, że da się dogadać, że on z każdym się dogada. No on wie, że z komunistami to się nie dogada.
Jak wpłynie na tą sytuację wybór tego sędzi Sądu Najwyższego? Czy to jakoś ma wpływ na wynik wyborów, na to, co może się zdarzyć potem, jak ogłoszony będzie ten wynik wyborów?
To jest kapitalna sprawa. To jest kapitalna absolutnie sprawa. No, już nawet jak patrzę na tą panią, to się uśmiecham radośnie po prostu, bo widać, że to jest inny człowiek zupełnie. No, przecież to jest sprawa taka, że jeżeli będą jakieś takie prawdę niepewne wyniki, jeżeli będą podważane i będą być może słusznie, że co do fałszerstw wyborczych, jakichś tam pojedynczych głosów, słynnych pojedynczych głosów, prawda, którymi taki czy inny kandydat wygrywa, no to będzie poddane pod orzeczenie Sądu Najwyższego USA. No i wtedy Sąd USA, w którym Republikanie będą mieli większość wraz z wyborem tej wspaniałej pani na stanowisko do tego sądu, prawda, no to przeważy, to zadecyduje o wynikach wyborów losowych, absolutnie wyborów amerykańskich i dla całego świata, nie tylko dla Ameryki, prawda. Losowych, dlatego że chodzi o powstrzymanie lewactwa. W sensie światowym, absolutnie światowym. To będzie rzutowało także na Europę. Nie wiem w jakim tempie, ale w końcu to przejdzie, bo jednak Europa jest związana wieloma korzeniami z Amerykanami i w końcu jakoś to zacznie kropelkować, prawda, do Europy też. To się nie spełniło, jeśli chodzi na przykład o Wielką Brytanię, ku mojemu głębokiemu rozczarowaniu, bo ja na przykład myślałem, że ten Boris Johnson jest poważnym facetem, okazał się zwykłym błaznem, niepoważnym, niestety, moim zdaniem. W każdym razie to nie jest dobry sojusznik dla Ameryki w Europie, także jako przeciwwaga tego lewactwa kontynentalnego, prawda? Ale Ameryka jak najbardziej ma wpływ na stary kontynent i nie tylko na stary kontynent, bo także na Amerykę Łacińską. Tam także są swoje kłopoty na Azję, na Indie i tak dalej, prawda? Także no, nie trzeba chyba tłumaczyć, że te wybory mają znaczenie absolutnie globalne. No i w tym wypadku zmiana składu, przestawienie składu większości, uzyskanie większości zdecydowanej w Sądzie Najwyższym USA może mieć znaczenie światowe. No. A ta poprzednia pani, która umarła w wieku słusznym, no to była ikona lewactwa po prostu. No. Ikona feminizmu, ikona, tam, w każdym razie lewactwa. No. Niestety oczywiście Żydówka, no, jak zwykle. Pomiędzy nami. Tak.
Kilka z waszych pytań, Mariusz Borucki. Jeśli Polacy i władze polskie nie wyciągnęli nauki z tego, co już mieliśmy, to podejrzewam, że w Polsce znów będzie za późno i dodatkowo będzie głupio. Chociaż może wystarczająco część Polaków wykaże się tym razem mądrością przed szkodą.
Dlatego tak ważna jest już nie decyzja rządu, bo na rząd nie ma co liczyć. Oni się zajmują tam zwierzętami futerkowymi, jakimiś ruchami w koalicji, którą przecież ciągle mają i tak dalej. To bzdura i to jest, że tak powiem, temat poniekąd zastępczy. O tym, czy Polska się teraz zarazi, zdecydują Polacy. Właśnie przez indywidualne decyzje. Czy kiedy idziesz do autobusu, idziesz zatłoczoną ulicą, czy w jakimś spotkaniu bierzesz udział, czy założysz maseczkę. To o to teraz, będzie chodziło. Tu się rozegra, dlatego tak, że tak powiem, drapieżna, agresywna, podła jest propaganda tych różnych środowisk, które chcą cię przekonać, że nie noś maseczki, bo to zamach na twoją wolność.
No tak, oczywiście. Tutaj to jest dokładnie, tutaj to nie chodzi, w Izraelu na przykład nie chodzi o maseczki, tylko chodzi o to, żeby pokonać Bibiego, a nie COVID-a. Na tym to polega, no. Bo pokonanie Bibiego jest ważniejsze od COVID-a, no. Coś niesamowite zupełnie po prostu.
Mona Lisa,
a już mamy ponad 1400 zabitych, no.
Mona Lisa, tak... czy Polsce grozi lockdown? Myślę, że lada chwilę zamkną szkoły.
Szkół nie należało otwierać. Trzeba było przygotować przez wakacje. Bóg dał czas. Rząd miał czas, całe wakacje zmarnował. Menelstwo zmarnowało wakacje. I potem szkoły nieprzygotowane otworzono, żeby, że tak powiem, no, postawić kropkę nad i, jeśli chodzi o stan zakaźny Polski. Te 1600 zakażeń, a jest na pewno dużo więcej, bo sztucznie zmniejszono testowanie. Czyli myślę, że Polska ma może gdzieś około 4-5 tysięcy zakażeń. Mniej więcej proporcjonalnie do Izraela czy do innych państw. Może nawet więcej niż te 5 tysięcy w tej chwili. Tylko, że drastycznie metodą odgórną zmniejszono testowanie, dlatego praktycznie tylko objawowych pacjentów się testuje, a bezobjawowi dalej zarażają. Szkoły są otwarte, wszystko hula. No to teraz trzeba będzie naprawdę słony rachunek. Tu taka smutna dla nas wiadomość. Jeden z pastorów z południowej Polski w ciągu 3 dni COVID mu zniszczył całkowicie płuca. Chiński wirus go praktycznie zabił. Już teraz tylko go może uratować. No albo cud, albo przeszczep. Także zachęcam szczególnie wierzących do modlitwy za tego pastora. Zobaczcie, że wielu bardzo zacnych, zasłużonych ludzi będzie teraz na naszych oczach umierać. Nasi znajomi, nasi bliscy, przez głupotę słuchania ruskiej agentury, która twierdziła, kto widział kogoś chorego na tego w marcu, czy takie pytania, kiedy jeszcze była w zaczątku epidemia. No kto widział, takie testy robili na tym Twitterze, czego podaj taki sondaż, kto widział chorego, czy kto z twoich znajomych. No jak było kilkuset chorych, no to jak 40 milionów miało ich widzieć? A teraz będziemy widzieć. No i teraz czy wystawimy rachunek tym kłamcom? To jest pytanie do ciebie.
Totalna ilość testów w Izraelu i w Polsce, zresztą jest podobna, 3 200 000 w Polsce, 3 250 000 w Izraelu. Także...
Tutaj testy są masowe teraz ostatnio. Masowe są rzeczywiście testy. Robią tam kilkadziesiąt tysięcy, 10 milionów ludzi, kraj przypominam, niecałe.
15 robią, tysięcy.
A ile tych, tych testów robią parę dziesiąt tysięcy.
Ale w Polsce, robią, w Polsce cztery razy, ponad 4 razy większy kraj, a mamy 15 tysięcy testów tam plus minus parę.
To jest fatalnie, to jest tragedia zupełnie tragiczna. Absolutnie tragiczne, bo rzeczywiście, no tutaj to, ale teraz ostatnie dane, to jest 7500 zarażonych, od wczoraj, nowych. ponad 7 tysięcy, dlatego jest ten lockdown. No. Ponad 7 tysięcy, no, między innymi wykrywanych dzięki tym masowym testom. No. Zobaczymy, jak to będzie przez te dwa tygodnie. Znaczy, muszą zdławić to w końcu, muszą to wziąć za łeb to wszystko. No. W końcu to się jakoś, w końcu się uda. No, w końcu się uda, bo nie ma wyboru, no ale to są takie gdybania, prawda?
Zanim przejdziemy do ogłoszeń, zbliżamy się już do końca. Czy ktoś z was ma jakiś ostatni komentarz?
No, mimo wszystko trzeba zachować pogodę ducha. Trzeba ufać Bogu, że ma nad tym kontrolę i nie popadać w jakiś taki stan zniechęcenia, że już wszystko przepadło i tak dalej. To jest też jeden z celów dezinformacji, żeby ludzie stracili nadzieję, chęć życia, chęć organizowania się, współdziałania i tak dalej. Dlatego pomimo tego, że mówimy prawdziwe, czyli smutne wiadomości, wzywamy naszych widzów do tego, żeby dalej trwali na swoich stanowiskach, żeby nie poddawali się, a to już nic nie ma sensu, to już nas zjedzą, zadepczą i tak dalej. Nie, spokojnie.
Proszę Boże, oczywiście, że tak, no. Ale oczywiście, że tak, no. Cała mądrość w tej chwili polega na tym, żeby uciec do przodu, no, w stronę prawą i do przodu, no i ostro, no. Oczywiście, że tak. No.
Prawą stroną do przodu.
Żadnego poddaństwa, nic, no. Tylko do przodu cały czas. Absolutnie do przodu.
Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, goń. Tu się nic nie zmieniło. Tylko teraz Chińczycy przeszli na pierwszy plan.
Anarchiści tam, Livmeter, tam te wszystkie numery. Tak jest, do przodu.
Tym optymistycznym komentarzem.
Damy radę, no bo normalnych ludzi jest więcej. No.
Zakończymy dzisiejszy program, zaraz dojdzie do ogłoszeń. Dziękujemy bardzo, pan redaktor, że był pan z nami i będziemy modlić się i czekamy z cierpliwością na dalsze rozstrzygnięcie tego lockdownu i co z tego wyjdzie. Dziękuję bardzo.
Dobra jest. Także pozdrawiam serdecznie was wszystkich
dziękujemy
państwa.
Dziękujemy i odzajemniamy serdecznie.
A my jeszcze polecam wam artykuły na Iść Pod Prąd, nasze najnowsze notki. Zabijanie dzieci ze względu na prawdopodobieństwo choroby jest niezgodny z konstytucją. Dr Bartłomiej Wroblewski w Iść Pod Prąd. Nie możemy oszczędzać na testach na COVID-19. Mogą uratować życie. Rządowy ekspert profesor Janusz Heitzman w Iść Pod Prąd oraz Ardanowski. PiS wspiera neomarksizm. Też o tym było wczoraj w serwisie. Polecam państwu te wiadomości. Link na czacie i w opisie filmu. Zachęcam was też do zakupu najnowszego numeru magazynu Iść Pod Prąd. Wolność kontra komunizm. Gazeta dostępna jest w kioskach Ruchu, salonach Garmont i w sklepie Iść Pod Prąd, a także w Empikach, gdzie dostępna jest również sprzedaż wysyłkowa. Także to oczywiście jest preferowany sposób, żeby nie kręcić się w tych galeriach handlowych. Ramówka na dziś o 18:00 Iść Pod Prąd dogrywka. To będzie program kulturowy. Kolejny program kulturowy, także zapraszamy państwa. O 19:00 serwis informatyczny Iść Pod Prąd. A po programie Pomysł Dziś pastora Pawła Chojeckiego, od czego zależy przyszłość polityczna Polski, a także kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza. Zapraszamy bardzo. To my już państwa żegnamy na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami. Ze mną w studio był na łączach z Izraela, tuż po lockdownie, redaktor Eli Barbur. Dziękujemy panu serdecznie. I w studio szef telewizji Iść Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie za prowadzenie i państwu za bycie z nami kolejny dzień. Do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.
Często Polacy pytają, co będzie z Polską. Często szukają rozwiązań w na przykład ustawach, a nowa konstytucja, a takie prawo, czy śmakie i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem przeciwko nowej konstytucji. Ja nie jestem przeciwko temu, żeby system prawny odzwierciedlał prawo naturalne albo lepiej prawo Boże, czyli żeby był sprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej. Ale odpowiadając na to kluczowe pytanie, od czego zależy przyszłość Polski, chciałem skierować wasz wzrok do psalmu 127. I tu jest takie zdanie.
Jeśli pan nie strzeże miasta, wtedy polityka rozgrywała się na przestrzeni miast, że miasta to były coś, to było analogiczne do dzisiejszych organizmów państwowych. Stąd polityka jest od słowa polis, czyli zarządzanie miastem, bezpieczeństwo miasta, system jakichś rządów miasta. Mamy tu o jednym z aspektów polityki, czyli o bezpieczeństwie, wojsko i policja, tak mówiąc już naszym językiem. I Bóg jasno mówi, jeśli Pan, czyli jeśli Bóg nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Zobaczcie, że ten ludzki wysiłek, dobry i słuszny, wojskowy, polityczny, sądowniczy i tak dalej, zda się na nic, jeśli nie będzie Bożej opieki, jeśli nie będzie Bożego błogosławieństwa. Na pytanie, którym Bóg narodom błogosławi, odpowiada 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Tym, które się do Niego zbliżają. Tym, które szukają zbawienia w Jezusie Chrystusie. Od tego zależy los Polski.
Piątego września 1939 roku Niemcy przeprowadzili największy nalot na oblężoną Warszawę. Trwał on 11 godzin. W tym czasie nad miasto nadleciało 400 niemieckich bombowców, które zrzuciły 630 ton bomb. Niemieccy lotnicy niezbyt starali się trafiać w obiekty wojskowe. Zniszczyli wiele domów mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, zabytków, a nawet szpitali. Wybuchło wiele pożarów, które trudno było gasić, ponieważ od kilku dni nie działały już miejskie wodociągi. Dokładna liczba ofiar nie jest znana. Ocenia się, że mogło w wyniku tego bombardowania zginąć nawet 10 tysięcy ludzi, a 35 tysięcy odnieść rany. Dzień 25 września warszawiacy nazwali Lanym Poniedziałkiem. Ten nalot był częścią przygotowań do szturmu generalnego, który Niemcy przeprowadzili w dniach 26-27 września. Nie przełamał on polskiej obrony, jednak w nocy z 26 na 27 września w dowództwie obrony Warszawy zapadła decyzja o kapitulacji. Uczestnicy przychylili się do zdania generała Kutrzeby, który stwierdził, że dalsza obrona Warszawy jest już politycznie bezcelowa, a doprowadzi jedynie do śmierci wielu mieszkańców. Generał Kutrzeba proponował, żeby załoga Warszawy albo wyszła z miasta i stoczyła z Niemcami bitwę w polu, albo kapitulowała. Wybrano kapitulację. Później Niemcy dokonali jeszcze wielu takich terrorystycznych nalotów. Najbardziej znane to nalot na Rotterdam, Coventry i Belgrad. Jednak w żadnym z nich nie użyli tylu samolotów i żaden z nich nie pociągnął za sobą tylu ofiar.